To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj w wykładzie otwartym porozmawiamy o jednych z najbardziej widowiskowych, ale i najgroźniejszych zjawiskach pogodowych na naszej planecie, czyli o tajfunach i o huraganach. Są to żywioły, które potrafią zniszczyć całe miasta, ale też odgrywają ważną rolę w globalnym systemie klimatycznym. Skąd się biorą? Dlaczego coraz częściej słyszymy o nich w kontekście zmian klimatu? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan Krzysztof Krakowski, meteorolog i klimatolog z Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od rozróżnienia huraganu i tajfunu. Czym one się różnią? A może to zupełnie to samo, tylko o innej nazwie? I jak powstają huragany, jak powstają tajfuny oraz jakie warunki muszą zostać spełnione?
No tutaj wyraził pan pewne wątpliwość, czy to jest to samo, czy może co innego. Jednak w klimatologii to są te same zjawiska. Huraganami nazywamy cyklony, które powstają na Atlantyku od strony wschodniej i na Pacyfiku od strony zachodniej z kolei Ameryki. I tutaj właśnie te nazwy w ten sposób są umiejscowione, natomiast tajfun powstaje na, to jest to samo zjawisko, czyli cyklon, ale powstaje na Pacyfiku, z kolei na przy wybrzeżach Japonii, Filipin, Chin. Podobne głębokie niże zdarzają się też w okolicach Europy, a tutaj wtedy je nazywamy orkanami. Także to samo zjawisko w wielu różnych regionach Ziemi ma różne nazwy.
A dlaczego te zjawiska pojawiają się głównie, no właśnie, w tych określonych regionach świata, o których pan mówił, czyli na przykład Azja Południowo-Wschodnia, Atlantyk, dlaczego akurat tam?
No to wynika z temperatury wód, tych akwenów wodnych i oceanów. Żeby powstał taki głęboki cyklon, który potem może się przekształcić w huragan, w tajfun albo w orkan, muszą być spełnione pewne warunki temperatury powierzchni wody w oceanie. No i to musi być przynajmniej 26,5-27 stopni Celsjusza.
Oceanu, tak?
Oceanu, tak. Mhm. W tych miejscach, gdzie może, to oczywiście to jest warunek wstępny, to nie jest warunek, który warunkuje, że na pewno powstanie, ale gdy takie temperatura jest poniżej 27 stopni Celsjusza, to raczej na pewno nie powstanie, więc musi być przynajmniej te 27 stopni Celsjusza. I te rejony właśnie, o których mówiliśmy, czyli właśnie okolice, no teraz zmieniono nazwę, była Zatoka Meksykańska, jest Zatoka Amerykańska.
Amerykańska, tak.
Tak, to jest to miejsce oczywiście w okolicach Karaibów, tam też temperatury oceanu są bardzo, bardzo wysokie o tej porze roku. No i oczywiście właśnie na Pacyfiku, tutaj w rejonie Filipin, Chin, Japonii, to też jest drugi obszar, w którym takie warunki na oceanie spokojnym mogą zaistnieć.
Panie Krzysztofie, wiele osób się zastanawia, czy tego typu ekstremalne zjawiska mogą docierać do Europy, a w szczególności do Polski. Czy możemy kiedyś doświadczyć czegoś na kształt huraganu albo tajfunu?
Tak jak mówiłem, na naszym kontynencie pod tymi nazwami nie identyfikujemy takich głębokich niży. U nas takie głębokie niże nazywamy orkanami. I może nie wszyscy pamiętają, ale takie zjawiska się zdarzają u nas od czasu do czasu. I akurat właśnie rejon, w którym ja pracuję, czyli Karkonosze, najwyższe pasmo Sudetów, doświadczył takiego orkanu w 2007 roku.
Jak mocno wiało?
Wtedy właśnie to jest największa prędkość wiatru w ogóle stwierdzona w Polsce i chyba w Europie. Na Śnieżce wtedy wiało ponad 250 km na godzinę. To jest właśnie dolna granica piątej kategorii huraganu, czyli takiego, który ostatnio na przykład uderzył w Jamajkę. To właśnie był huragan piątej kategorii, gdzie średnia prędkość wiatru przekraczała 250 km na godzinę. Więc takie sytuacje również w Europie mogą się zdarzyć, choć oczywiście o wiele, wiele rzadziej.
To dlaczego tak u was mocno wieje?
No to jest właśnie bardzo ciekawe. Jak już o tym mówiłem, zaczęliśmy od cyklonów, huraganów, tajfunów, to Karkonosze to są w ogóle najbardziej wieczne góry w Europie. A Śnieżka w ogóle dzierży numer jeden, jeśli chodzi o średnią prędkość wiatru w kontynentalnej Europie. A wynika to z tego, że generalnie kierunki wiatrów, które docierają nad naszą powiedzmy Europę Środkową, zwłaszcza w chłodnej porze roku, są z północnego zachodu, czyli mniej więcej z rejonu północnego Atlantyku, Morza Północnego. I tam czasem obserwujemy właśnie tak zwane nurkujące niże, które mogą spowodować właśnie wiatr o sile orkanu, które to są takie niże, które dosyć szybko się przemieszczają. One się tworzą na północnym Atlantyku, gdzieś w okolicach między Islandią a Norwegią. I jeśli napotkają na przeszkodę w postaci wyżu po swojej wschodniej stronie, to są bardzo szybko spychane na południe, właśnie w stronę kontynentu, przez jakby Morze Północne, no i w stronę właśnie środkowej Europy. I po drodze między Morzem Północnym a Karkonoszami nie ma żadnych gór. W ogóle nie ma żadnych wysokich masywów górskich.
I więc ten tak wiatr się tam rozpędza, tak?
Tak. Nie ma przeszkód. My mówimy o tym, że nie ma tarcia jakby, prawda? Nie ma szorstkości podłoża po drodze wystarczającej, żeby to powietrze wyhamować. A jeszcze dodatkowo właśnie przez to, że ten niż, bo powiedzmy w samym niżu ta prędkość wiatru takim, który dotyka Europę, nie jest jakaś taka wielka, ta prędkość wiatru. Natomiast przez to, że sam niż się dosyć szybko przemieszcza, więc te prędkości jakby się dodają. Czyli sama prędkość wirowania powietrza w niżu plus ta prędkość przemieszczania się bardzo szybko na południe. To się dodaje. Te prędkości się dodają. Dlatego te prędkości są takie duże. No i pierwszymi większymi górami, które po drodze są napotkane, no to są właśnie Karkonosze. Ciekawostek jeszcze, no to ta średnia prędkość wiatru na Śnieżce to jest ponad 12 metrów na sekundę, średnia roczna. A na przykład na Kasprowym Wierchu, który jest o 300 metrów, o 600 metrów, przepraszam, wyżej położony od Śnieżki, ta średnia roczna prędkość wiatru jest o połowę mniejsza, tylko 6 metrów na sekundę, średnio przez cały rok. Także chociażby to pokazuje tą wyjątkowość naszych gór, no i to, że na takie warunki takiego silnego wiatru możemy również w naszej części Europy zaznać.
Karkonosze, w których pan pracuje na co dzień, to jest miejsce, gdzie potrafi wiać najmocniej w naszym kraju i najmocniej w Europie, a mówi się, panie Krzysztofie, że wieje jak w Kieleckiem.
No właśnie, to jest chyba jakieś takie zwyczajowe powiedzenie, które raczej nie ma potwierdzenia w faktach, ponieważ no, Góry Świętokrzyskie są no, dużo, dużo niższe, no i tam takich wysokich wiatrów nie obserwujemy.
A huragany i tajfuny to z jaką prędkością potrafią wiać?
No to tutaj prędkości nawet większe niż te 250 km na godzinę, które były stwierdzone na Śnieżce. W ostatnim czasie mieliśmy dwa duże cyklony, jeden huragan, jeden tajfun i ten huragan Melissa, który właśnie powstał w Zatoce Amerykańskiej i przesunął się przemieszczał się nad Jamajką, no to w największe porywy stwierdzono nawet ponad 400 km na godzinę. Oczywiście nie było to przy powierzchni lądu, oceanu, tylko na troszeczkę wyższej wysokości to były pomiary robione z samolotu takiego, który przelatywał przez ten huragan, ale na powierzchni oceanu i na powierzchni lądu, czyli w Jamajce, tam gdzie ten huragan przechodził, no to było nawet ponad 350 km na godzinę. Z kolei ten huragan, który ostatnio nawiedził, tak naprawdę to był tajfun, jeśli się trzymamy tej definicji nazwy, która jest na Pacyfiku, to ten tajfun, który nawiedził Filipiny, no był troszeczkę słabszy, no ale też między 250-270 km na godzinę te prędkości takie, to już jest właśnie, mamy taką specjalną skalę, w której się oznacza powiedzmy klasę huraganu od 1 do 5, jest to klasa Saffira-Simpsona i w tej skali, piąta skala najwyższa, to jest już ponad właśnie 250 km na godzinę.
250 km na godzinę na Śnieżce. Co się wtedy dzieje na Śnieżce? Był pan przy takim huraganie?
No, tam niewiele nie jest tak naprawdę, więc na szczęście pewnie słuchacze też kojarzą, jak jest szczyt Śnieżki, jak wygląda. Jest tam obserwatorium meteorologiczne.
Co się wtedy czuje?
W kształcie takich spotków, które właśnie zostały dlatego tak zbudowane, właśnie żeby powietrze i wiatr mógł swobodnie je opływać, nie stawiając oporu wiatru. Natomiast oczywiście przy takiej prędkości nie ma szansy tam w żaden sposób ustać. Tam pracują obserwatorzy i to było w 2007 roku, ten orkan przechodził nad Śnieżką. Ci obserwatorzy mają co godzinę obowiązek wyjść na zewnątrz, obserwować to, co się dzieje.
Mhm. Ale no, jak to wyjść?
No właśnie, przy tych prędkościach musieli się przypinać w uprzęże normalnie takie spinaczkowe i przypinać się do barierek normalnie tak, żeby ich wiatr nie porwał.
Odważni!
No taka praca. Taka praca w najbardziej wiecznym miejscu w Europie.
Panie Krzysztofie, mam tutaj takie badania Centrum Klimatycznego, które wskazują, że w sezonie huraganów w 2024 roku ocieplenie oceanów wynikające ze zmian klimatycznych sprawiło, że huragany takie jak Helena i Milton były silniejsze, zwiększając prędkość wiatru odpowiednio około 16 i 13 km na godzinę. Coraz częściej słyszymy, że huragany są silniejsze niż kiedyś. Czy rzeczywiście zmiany klimatu wpływają na ich intensywność i na częstotliwość?
Częściowo jest prawdą to, co pan powiedział, bo jeśli chodzi o intensywność, to tak, natomiast częstotliwość już niekoniecznie. Badania pokazują, że faktycznie zmiany klimatu powodują wzrost intensywności jakby samych zjawisk, które nazywamy huraganem albo tajfunem. No wynika to z tego, że większość energii cieplnej, która powstaje w wyniku obserwowanego globalnego ocieplenia, jest pochłaniana przez oceany. I to one właśnie przyjmują jakby największą tą ilość energii, która tę nadwyżkę energii spowodowaną właśnie globalnym ociepleniem. Więc faktycznie te wody właśnie w strefach tropikalnych są o wiele bardziej ciepłe niż to jeszcze było 50-100 lat temu. Więc to są warunki, które sprzyjają temu, żeby w ogóle powstawały cyklony, no i żeby były silniejsze. Mhm.
O ile stopni cieplejsza jest ta woda?
Na przykład w tej chwili, dokładnie w tym momencie, na Oceanie Atlantyckim, w okolicach Zatoki Amerykańskiej, o 3-4 stopnie Celsjusza ta woda jest cieplejsza niż to jest normalnie, niż to bywało normalnie powiedzmy 30, 40, 50 lat temu.
To jest duża różnica.
To jest duża różnica. Tak dużo w tej chwili, w tym momencie. Także te zmiany następują właśnie bardzo szybko, no i przede wszystkim dotykają właśnie oceanów.
A czy to się zmienia? Ta temperatura raz jest właśnie tak bardzo wysoka, aż o 4 stopnie wyższa niż jakaś średnia? Czy czasami ona spada poniżej tej średniej?
Oczywiście nigdy nie jest tak, że cały czas jest jakby anomalia dodatnia. To oczywiście się waha, raz jest niższa, raz jest wyższa. To też zależy od pory roku. Właśnie te najwyższe temperatury są pod koniec sezonu letniego, na początku jesieni, tuż przed zimą, można powiedzieć, w tym rejonie tropikalnym. To wtedy właśnie te temperatury są najwyższe, a w innych porach roku wcale tak być nie musi.
A czy to faktycznie prawda, że w ostatnich latach te huragany stają się bardziej gwałtowne, dalsze, a ich zasięg jest większy?
Tak. No przede wszystkim właśnie ta gwałtowność, czyli jakby skala tych zjawisk jest o wiele większa niż kiedyś. Natomiast ich częstotliwość, bo też o to pan pytał wcześniej,
tak.
Już się tak nie zwiększa. To znaczy i tak faktycznie wynika z modeli klimatycznych, że w przyszłości prawdopodobnie huraganów, tajfunów może nie być wcale więcej niż było do tej pory. Natomiast jeśli będą, to będą one intensywniejsze, silniejsze niż było to do tej pory.
O ile silniejsze będą? Teraz pan mówił, nawet 350 na godzinę potrafi wiać. A ile może wiać?
No, nawet te 400 km na godzinę może wiać. Także to się po prostu zwiększa i no, można powiedzieć, że do końca nie wiemy, jak było to w przeszłości, ponieważ powiedzmy na początku XX wieku nie mieliśmy tak dobrych przyrządów pomiarowych jak w tej chwili. Nie było tak dobrych wiatromierzy przede wszystkim, które mogłyby mierzyć te wysokie prędkości wiatru. W tej chwili, no kiedyś to były to wiatromierze takie mechaniczne, obrotowe, które powodowały, że przy tych dużych prędkościach były uszkadzane. Natomiast w tej chwili wykorzystywane są wiatromierze ultradźwiękowe, które nie mają żadnych ruchomych części, w związku z czym są dużo bardziej odporne na te wysokie prędkości wiatru. No i dzięki temu możemy w ogóle mierzyć takie wysokie prędkości wiatru.
Aha. A czy da się z wyprzedzeniem ocenić, jak silny będzie dany cyklon i no, ewentualnie w jaki sposób mu zapobiec?
Są oczywiście, przede wszystkim nigdy dokładnie nie wiadomo, czy muszą zaistnieć oprócz tej, bo zaczęliśmy wcześniej o temperaturze
temperatura,
wody.
Tak.
Tak. ale oprócz tego muszą być spełnione też jeszcze inne warunki w samej atmosferze. I tutaj bym proponował, żeby sobie słuchacze wyobrazili, że atmosfera to jest nie tylko jakaś powiedzmy warstwa powietrza, która się znajduje nad powierzchnią Ziemi, ale tak naprawdę to możemy ją rozpatrywać w sensie fizycznym jako silnik cieplny, jako całość, jako całą atmosferę na całej kuli ziemskiej. I właśnie te zjawiska typu huragan, tajfun, to są tak naprawdę przejawy jakby przemiany energii cieplnej w energię kinetyczną, energię ruchu już powietrza, czyli tak naprawdę są to silniki cieplne, a na dodatek silniki parowe, bo wszystko jest w oparciu o wodę, o parę wodną, o temperaturę tej wody i parowania oceanu, więc te zjawiska możemy traktować jako właśnie tak naprawdę przejawy tej maszyny cieplno-parowej, którą jest cała atmosfera jako taka.
A to prawda, że w oku takiego cyklonu jest cicho?
Może nie zupełnie cicho, ale faktycznie w oku cyklonu, które zazwyczaj ma kilka kilometrów średnicy, to te prędkości wiatru są dużo niższe. Wynika to jakby z samego fizyczności tego zjawiska, ponieważ tam obserwujemy z kolei prądy zstępujące, czyli jakby nurkuje powietrze wokół cyklonu, w związku z czym te prędkości właśnie tam są najmniejsze i faktycznie, jeśli ktoś by się tam znajdował, to przede wszystkim najpierw, gdy się cyklon zbliża, to oczywiście duże prędkości wiatru, silne opady, natomiast w momencie, kiedy nad obserwatorem przechodzi oko cyklonu, te prędkości wiatru spadają, nawet na chwilę może wyjść słońce, przestać padać i to jest dosłownie kilka minut i następna ściana już cyklonu, ta, która idzie jakby z drugiej strony, podąża za okiem cyklonu, uderza znowuż w to samo miejsce.
Kiedy patrzymy na Filipiny, o których pan wspominał, po przejściu tajfunu Kalamegi i kolejnym Gung Wongiem, który zbliża się do archipelagu, to wygląda na taki stały cykl. Czy w takim razie można powiedzieć, że w tamtej części świata tajfuny trwają niemal cały rok?
Nie, to nie jest tak, że cały rok. Akurat właśnie teraz jest ten okres największej aktywności. To jest, tak jak mówiłem, końcówka lata, jesień i końcówka jesieni. To jest okres, kiedy co roku najczęściej właśnie w tych północnych akwenach Pacyfiku czy Oceanu Atlantyckiego możemy się spodziewać huraganów. W tej, powiedzmy, pierwszej połowie roku od zimy do końca lata nie ma zazwyczaj warunków, żeby takie zjawiska powstawały. Mhm.
W kontekście tych Filipin i nie tylko, coraz częściej używa się określenia super tajfun. Co właściwie to oznacza?
No właśnie, że one mają tą najwyższą, piątą skalę, czyli są to po prostu najwyższe. Być może będziemy musieli z czasem wprowadzić następne poziomy, czyli nie piąty, tylko szósty, może siódmy nawet. Czyli super tajfunem albo super huraganem nazywamy te, które osiągają właśnie tą najwyższą, piątą klasę swojej intensywności.
Panie Krzysztofie, huragan Sandy spustoszył w 2012 roku wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Huragan Harvey w 2017 roku, tutaj czytam, spowodował ogromne zniszczenia w Teksasie. Natomiast w 2024 roku huragan Milton przeszedł przez Florydę. Czy możemy powiedzieć, że w ostatnich latach Stany Zjednoczone są szczególnie narażone na coraz silniejsze huragany?
To jest generalnie region, w którym bardzo często spotykamy bardzo silne huragany, więc tak, to można nazwać prawdą, że tam najczęściej się zdarzają takie najsilniejsze huragany i poza oczywiście południowo-wschodnim Pacyfikiem, to właśnie ten region Atlantyku jest najbardziej narażony na silne huragany.
A jakie skutki mogą mieć takie zjawiska dla ludzi? Bo mówi się, że na Filipinach ludzie nawet nie mają czasu, żeby odbudować swoje domy.
No akurat w tym roku tak się zdarzyło, prawda, że jeden za drugim i czasem w poprzednich latach też się zdarzało, że właśnie tutaj w okolicach Zatoki dawniej nazywanej meksykańską, w tej chwili amerykańską, również w ciągu jednego sezonu kilka silnych huraganów przechodziło. No ale no to jest przypadek. Akurat tak się w tym roku zdarzyło, że jeden po drugim w odstępie niecałego tygodnia czy niecałych dwóch tygodni się zdarzyły, więc faktycznie no po prostu mają pecha w tym roku.
Panie Krzysztofie, no teraz takie pytanie, czy w ogóle istnieją jakieś sposoby, żeby minimalizować skutki takich tajfunów? Bo natrafiłem na takie informacje, że na przykład w minimalizowaniu szkód huraganów może pomagać ochrona mokradeł, czy to rzeczywiście mogłoby pomóc?
Nie sądzę. Oczywiście ochrona mokradeł jest ważna z wielu innych względów, ale to zupełnie nieprzystające do siebie, powiedzmy, obszary ziemskie. Także to raczej chodziłoby o ochronę klimatu jako takiego. No ale niestety tutaj, jako, że tak powiem, cała ludzkość, nie mamy dobrych efektów, tak to można nazwać, ponieważ przypomnę, że jeszcze w tak zwane porozumienie paryskie, w porozumieniu paryskim, które podpisało większość krajów Ziemi, deklarowano, że będziemy się starać walczyć o to, żeby wzrost temperatury średniej roczny powietrza nie przekroczył 1,5 stopnia względem tej epoki przedprzemysłowej, czyli przed 1850 rokiem. Mhm. A mamy taką sytuację, że już od 3 lat w zasadzie mamy przekroczony ten próg 1,5 stopnia.
O ile?
A w wielu miejscach Ziemi jest przekroczony nawet 3-4 stopnie, więc średnio jest to już dawno przekroczone. No więc nie mamy tutaj pozytywnych jakby efektów naszej działalności, bo w zasadzie nic jako ludzkość nie robimy, żeby chronić ten klimat i w jakiś sposób hamować zmiany klimatu.
Ale stawiamy wiatraki na przykład. Korzystamy z zielonej energii.
No staramy się. No, nasz region akurat przoduje w tych powiedzmy zeroemisyjnych technologiach pozyskiwania energii. Natomiast jednak oczywiście jesteśmy niewielką częścią Ziemi. No i jeśli cała ludzkość, wszystkie kontynenty, wszystkie najbardziej rozwinięte kraje nie będą podążać w tym kierunku, no to raczej nie spodziewamy się efektów w tym kierunku żadnych.
Na pewno też pomóc w minimalizowaniu strat może ich właściwe prognozowanie, o którym już wspominaliśmy. Taki program doskonalenia dokładności prognoz huraganów NOAA, Amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery, ma lepiej przewidywać trajektorię, intensywność, jak czytam, i czas nadejścia tych zjawisk pogodowych. Choć chyba już teraz wiemy sporo o tych zjawiskach, prawda?
Tak, oczywiście. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo narzędzi, od naziemnych pomiarów po oczywiście bardzo ważne w tym temacie satelitarne pomiary. Więc jeśli już powstanie taki huragan albo tajfun i zacznie się rozwijać, to możemy go śledzić. Natomiast oczywiście nigdy od samego początku nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 100% dokładnej trasy, z jaką on będzie przebiegał przez dany akwen. Współczesne prognozy są w stanie naprawdę z dosyć dużą dokładnością przewidzieć, ale to jest dosłownie 2 dni, 3 dni do przodu. To jest zdecydowanie zbyt mało czasu, żeby się przygotować, prawda, na nadejście takiego huraganu. W zasadzie to się można tylko zabezpieczyć, natomiast przed skutkami to za bardzo się nie da zabezpieczyć, bo nigdy do końca nie wiemy, z jaką siłą ostatecznie ten huragan czy też tajfun uderzy w daną wyspę, prawda, czy też dany jeśli wejdzie na większy ląd w danym miejscu. To wiemy dosłownie z wyprzedzeniem maksymalnie 2-dniowym, więc to jest zdecydowanie za mało czasu, żeby się dobrze do tego przygotować.
No ale jest ewentualnie czas na ewakuację, prawda, 2 dni.
Tak, ewakuacja zawsze oczywiście może pomóc w ewakuacji, natomiast samo zabezpieczenie terenu, budynków czy też nabrzeży, to tutaj w zasadzie jest zbyt krótki czas. Natomiast ewakuacja, zgadza się, jeśli mamy coraz lepsze prognozy, z tym kilkudniowym wyprzedzeniem można ogłosić tą ewakuację. Oczywiście nie można nikogo zmusić do ewakuacji, więc możemy to zrobić, natomiast to jest w zasadzie jedyne, co można w tej chwili zrobić.
A czy tajfuny mają jakąś pożyteczną rolę w ekosystemach, czy to wyłącznie niszczący żywioł, bez którego byłoby nam wszystkim tylko lepiej?
No myślę, że nie mają nic takiego pozytywnego dla ekosystemu ogólnie morskiego. Po przejściu takiego huraganu czy tajfunu akurat powietrze się ochładza, powierzchnia oceanu również. Ale to są zmiany niewielkie, to jest kilka stopni właśnie, powiedzmy, do normy wróci i za chwilę, za jakiś czas znowu się ocieplają, więc tak naprawdę takich pożytecznych skutków nie widać. Mhm.
A ma to jakieś znaczenie dla atmosfery naszej planety?
Nie, również tutaj nie widać jakby powiedzmy efektów, które mogłyby spowodować coś jakiegoś dłuższe trwałe efekty dla atmosfery. Po prostu jak huragan czy też tajfun zanika, no to wszystkie efekty z nim związane również i w zasadzie żaden ślad po nim nie zostaje.
No to zapytam jeszcze raz, czy meteorolodzy coś przewidują na kolejne lata, czy wraz z globalnym ociepleniem liczba tych zjawisk będzie rosnąć tylko i wyłącznie?
Znaczy liczba nie, tak jak wspomniałem wcześniej, liczba zjawisk nie będzie rosła, natomiast intensywność powinna rosnąć, czyli to, co już obserwujemy, więc sama liczba tych huraganów czy tajfunów raczej nie wzrośnie, natomiast jeśli będą się pojawiać, to jest większa szansa, że będą one silniejsze.
A jest jakaś szansa na odwrócenie tego trendu i osłabienie siły huraganów i tajfunów? Co musielibyśmy zrobić?
No, musielibyśmy przede wszystkim odwrócić zmiany klimatyczne, czyli przede wszystkim nie dość, że tylko chociażby zaprzestać emisji gazów cieplarnianych, to jeszcze opracować i wdrożyć technologie, które by pozwalały nam pochłaniać gazy cieplarniane z atmosfery i gdzieś je magazynować. Bez tego absolutnie trend raczej się nie odwróci.
Magazynować na przykład w...
No właśnie tych takich technologii w tej chwili nie ma za bardzo, więc ale wyobraźmy sobie, że można by w ten... No, to są głównie związki węgla, które powodują nam ocieplenie atmosfery i klimatu na Ziemi, więc być może kiedyś w przyszłości będą to jakieś technologie, które będą z powrotem zamieniały gazowy tlenek i dwutlenek węgla w węgiel w postaci już krystalicznej.
Trwają jakieś prace nad tym?
Na pewno trwają na wielu uczelniach, natomiast póki co nie ma takiej doskonałej technologii, która by sobie mogła z tym, powiedzmy, pochłanianiem gazów cieplarnianych z atmosfery poradzić. I przede wszystkim dlatego, że same te technologie wymagają bardzo dużej ilości energii, która no, w dzisiejszych czasach w większości jednak pochodzi ciągle ze spalania paliw kopalnych. Więc najpierw musielibyśmy mieć źródła energii czystej i dopiero wtedy za pomocą tej energii czystej moglibyśmy ją w jakiś sposób wykorzystywać do wyciągania tych gazów cieplarnianych z atmosfery i w jakiś sposób ich, powiedzmy, utylizowania, gdzieś chowania, coś w tym stylu.
Jak powstają tajfuny i huragany, o tym rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24, ale skoro z nami meteorolog i klimatolog z Karkonoskiego Parku Narodowego, no to panie Krzysztofie, muszę pana zapytać, jaka będzie zima w tym roku? Czy już coś wiemy, coś możemy powiedzieć? Będzie więcej śniegu niż rok temu? Będzie tak samo? Będzie mniej?
To ma pośrednio związek z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli z temperaturą mórz i oceanów. Konkretnie na temperaturę i w ogóle na zimę w Europie bardzo znaczący wpływ ma Atlantyk. A w dzisiejszych czasach, również w związku ze zmianami klimatu i dokładnie aktualnie w tej chwili, anomalia temperatury powierzchni Oceanu Atlantyckiego jest dodatnia i to o kilka stopni, więc raczej dużej zimy, chłodnej, takiej jak to jeszcze pamiętamy sprzed 30-40 lat, nie należy się spodziewać. I to nie tylko w tym roku, ale praktycznie już w ogóle. Ale oczywiście jakieś epizody zimowe będą się zdarzały. Zresztą jak każdego roku, każdego sezonu zimowego, jest to zazwyczaj jakiś tydzień, dwa, raz na miesiąc może się coś takiego zdarzyć. Ale nie dłużej i na pewno nie przez cały okres od grudnia do marca, czyli tej meteorologicznej zimy, nie spodziewałbym się.
Czytałem, że podobno ten wir polarny ma się rozpaść jakoś w tym sezonie. Co to może sprawić? Czy to będą właśnie te epizody zimna, o których pan mówi?
Dokładnie. I to właśnie w najbliższym czasie już nas to dotknie, bo właśnie już w przyszłym tygodniu do takiego pierwszego, powiedzmy może nie rozpadu, ale osłabienia, przesunięcia się tego wiru polarnego właśnie nad rejon Europy może spowodować taki pierwszy, poważniejszy atak zimy w Europie. Zapewne temperatury powietrza w Polsce spadną poniżej zera i jeśli będą występować jakieś opady, no to prawdopodobnie będzie to śnieg, więc właśnie ten rozpad wiru polarnego na samym początku sezonu zimowego może spowodować właśnie taki epizod zimowy, co wcale nie gwarantuje, że powiedzmy w grudniu możemy się spodziewać z kolei bardzo rekordowo wysokich temperatur powietrza i intensywnych opadów deszczu.
Panie Krzysztofie, niech pan nie mówi nawet takich rzeczy. To co, w 2025 znowu nie będziemy mieli białych świąt?
No niestety akurat w tym temacie tendencje są też, tak jak z tymi huraganami, jednoznaczne i coraz mniejsze szanse z roku na rok są właśnie na zimy, na białe święta i w ogóle na śnieg generalnie w naszym regionie świata, więc no w tym temacie nie mam dobrych wiadomości.
No ale może w górach trochę sypnie, panie Krzysztofie.
No w górach zawsze tak, jest większa szansa, przede wszystkim właśnie z tego powodu, że wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza spada temperatura powietrza. Ale tutaj też obserwujemy zmiany klimatu i na przykład w Karkonoszach w tej chwili, jak mówiłem, globalnie już mamy 1,5 stopnia powyżej tej temperatury średniej globalnej sprzed okresu przemysłowego, to w Karkonoszach już w tej chwili mamy 3 stopnie. Także w górach i w obszarach arktycznych te zmiany następują jeszcze bardziej szybko niż to się dzieje globalnie na całej Ziemi. To jest temat na dosyć dłuższą rozmowę oczywiście też, bo są takie sytuacje, że nawet gdybyśmy w tej chwili absolutnie zatrzymali emisję gazów cieplarnianych, oczywiście czysto hipotetycznie, prawda? Tak. Czyli w jakiś cudowny sposób przestajemy emitować w ogóle gazy cieplarniane, to i tak...
Lockdown by się przydał znowu.
200-300 lat i jeszcze klimat będzie się ocieplał.
Jeszcze się to będzie...
Tak bezwładnościowo, bo tak naprawdę jesteśmy teraz w momencie przejściowym pomiędzy tym poprzednim klimatem, powiedzmy stabilnym, który panował przez prawie 2000 lat, do tego klimatu docelowego, który powiedzmy powstanie po zaprzestaniu emisji. Ale to się nie stanie właśnie w momencie zaprzestania emisji, tylko jeszcze kilkaset, tak naprawdę 200-300 lat, będzie te zmiany będą następowały, temperatura będzie rosła. I dopiero się ustabilizuje na tym, powiedzmy, wyższym poziomie, no i wtedy dopiero zacznie spadać, dopiero po tych 200-300 latach, więc to jest perspektywa naprawdę kilkuset lat, jeśli nie opracujemy żadnej technologii, która właśnie w sposób skuteczny będzie ściągała te gazy cieplarniane z atmosfery.
No ale to jest dramatyczna perspektywa, bo jeżeli pan mówi, że to tak bezwładnościowo będzie szło, mimo gdyby się udało jakimś cudem zatrzymać, a się nie uda zatrzymać, no to o ile ta średnia temperatura wtedy może wzrosnąć, jeżeli ona już przekroczyła to zakładane 1,5 stopnia?
No to już panu mówię, bo generalnie tak naprawdę myślę, że niedługo będzie o tym znowuż głośno, bo w tej chwili obserwowane już ocieplenie globalne jest na... Zdaje sobie pan sprawę z tego, że opracowane tak zwane scenariusze tych zmian klimatu, prawda? Są bardziej optymistyczne, czyli takie, które zakładają, że dosyć szybko sobie poradzimy z emisjami i emisje zaczną spadać. Po takie najgorsze i te scenariusze były ustalane powiedzmy no kilkanaście do 20 lat temu, to w tej chwili obserwowane zmiany klimatu są gorsze od najgorszych scenariuszy, które były opracowywane 15-20 lat temu. Czyli jest gorzej niż przewidywano, że może być najgorzej. Trudno to mówić o optymizmie, powiem szczerze, bo to naprawdę jest... Jak do niedawna jeszcze sam nie byłem takim bardzo alarmistycznym człowiekiem, starałem się tonować te właśnie powiedzmy takie katastroficzne wizje, to obserwując to, co się dzieje faktycznie poza tym modelowaniem, no to trudno pozostawać optymistycznym, no i po prostu można się spodziewać najgorszego tak naprawdę. I do końca tego wieku być może temperatury wzrosną nie o tam te 1,5-2-3 stopnie, ale o 5-8. To są najgorsze scenariusze w tej chwili, które są, a jeśli do tego dojdzie, to będzie to naprawdę kosmiczna katastrofa.
Cieszmy się śniegiem, jeżeli spadnie.
I póki go mamy, tak. Myślę, że do końca tego wieku to w Europie niewiele miejsc zostanie, tak, gdzie w ogóle będzie śnieg padał. To w Karkonoszach raczej nie. Pod koniec tego wieku już się nie spodziewamy śniegu.
Jakie to smutne. Panie Krzysztofie, mimo wszystko bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Spokojności życzę.
Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze kiedyś.
Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Gościem radia RMF24 w wykładzie otwartym był pan Krzysztof Krakowski, meteorolog i klimatolog z Karkonoskiego Parku Narodowego.